Dziękuję Bogu za to, że daje mi taką możliwość i okazję, żebym móc się z wami podzielić Słowem Bożym, bo to jest zawsze dla mnie wyzwanie, to jest dla mnie zawsze wielka motywacja, żeby najpierw to Słowo Boże, wiecie, przyjąć i no, mam nadzieję, że coś z tego wam przekażę. Powtarzam sobie, że jak najwyżej nie wyjdzie, to zatęsknicie bardziej za pastorem. No, zawsze będzie coś dobrego, także... Bóg położył na moim sercu jedno takie słowo, które jest już od dłuższego czasu przeze mnie rozważane i chciałem się właśnie z wami podzielić. A jak to się w ogóle stało? Otóż okazuje się, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, że taka pandemia na przykład przynosi też dobre skutki. Ups, nie? Pandemia coś dobrego. Okazuje się, że ludzie, którzy świetnie znają języki oryginalne, w których jest napisana Biblia, mają po prostu więcej czasu, żeby zacząć tłumaczyć, jakby na nowo pokazywać nam, jak wygląda Słowo Boże. I wiecie, ja taką drogą nabyłem taką jedną książkę. Ona nazywa się, jak widzicie, Księga 12. To jest po prostu kawałek Starego Testamentu w takim zupełnie nowym tłumaczeniu takiego człowieka, Waldemar Chrostowski. I chciałem wam po prostu przeczytać jeden fragment z tego nowego tłumaczenia, ponieważ on mi bardzo, bardzo leży na sercu i właśnie jakby na kanwie tego chciałem się z wami tym podzielić. To jest kawałek, to jest fragment z Księgi Michała, no bo to jest Księga 12, to jak wiecie, to są przy prorocy mniejsi. To są właśnie ci, którzy tam mówią takie straszne, straszne rzeczy o dniu sądu, wiecie, o dniu gniewu i tak dalej. Nawołują do nawrócenia oczywiście naród, ale... Są takie miejsca, gdzie naprawdę człowiek zaczyna dostrzegać pewne rzeczy i się tym po prostu najnormalniej w świecie inspirować. Tak po prostu. Więc Micheasz to jest prorok współczesny Izajaszowi zresztą. I tam w 6 rozdziale padają takie słowa. On w zasadzie zadaje takie pytanie. Stawia nam takie pytanie. Musimy to sobie oczywiście to jakoś przetłumaczyć teraz na współczesne czasy. Bo pamiętajmy, to jest Izrael, to są, wiecie, to jest świątynia, obrzędy i te sprawy. I on takie pytanie zadaje przy okazji, tam wiecie, Bóg toczy spór z ludem, to już mniejsza o to. Z czym zbliżę się do Pana? 6 wers. Pokłonię się Bogu na wysokości. Czy zbliżę się do Niego z ofiarami całopalnymi, z jednorocznymi cielętami? Czy upodoba sobie Pan w tysiącach baranów, w mnóstwie strumieni oliwy? Czy dam mu swego pierworodnego za mój grzech, owoc mego łona, za moje występne życie? I tu jest taki znak wielki zapytania. Wiecie, to sobie wszystko można jakoś tak przetłumaczyć na taki sposób religijny. To, Panie, co ja Ci mam do zaoferowania? Co ja Ci mogę dać? Czego Ty ode mnie oczekujesz? Czy mam chodzić często do kościoła? Czy mam często się modlić? To tak można mniej więcej przetłumaczyć, bo wiecie, to jest Izrael, tam są, wiecie, te barany, cielęta, no to wiecie, o co chodzi. I takie pytanie zadaje Michał i od razu na nie odpowiada, słuchajcie. I to jest ten wers, który na pewno też świetnie znacie z innych tłumaczeń. Będziemy też o nich mówić. Pouczył cię człowiecze, co dobre i czego Pan pragnie od ciebie. Czynienia sprawiedliwości, umiłowania miłosierdzia, i pokornej zażyłości z Twoim Bogiem. Jak to przeczytałem, to naprawdę mnie to poruszyło. I pokornej zażyłości z Twoim Bogiem. Jasne, w tłumaczeniu Biblia Warszawska, wiecie, tam jest tak napisane, abyś w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Tak? Takie słowo, wiecie, bardzo... Dzisiaj są takie narzędzia, że wiecie, można wszystko w Biblii znaleźć. Generalnie rzucasz słowo i masz wszystkie fragmenty. Słowo obcować w Biblii Warszawskiej nie jest zbyt częstym słowem i właśnie jest w takich miejscach, gdzie się właśnie mówi bardziej o relacjach między kobietą a mężczyzną. A tutaj mamy coś takiego, obcować z Bogiem, a w Biblii Gdańskiej jest mowa o chodzeniu z Bogiem. Tak? Nie tak dawno temu Dawid czytał nam kawałek Księgi Mojżeszowej, gdzie była mowa o Henochu, była mowa o Noem, tak? I wiecie, że tam też jest takie stwierdzenie, takie świadectwo wydane Henochowi, bo się bardzo podobał Bogu i Bóg go zabrał, że Henoch chodził z Bogiem i Noe też chodził z Bogiem. Dosłownie tak jest napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej. A jak popatrzymy na tłumaczenie Starego Przymierza, tak, to tam jest powiedziane przyjaźnił się z Bogiem. A więc widzicie, to trzeba jakby przebić się przez tą warstwę językową czasami i zobaczyć, że słowo chodzić z Bogiem oznacza tak troszeczkę taki niuans, który nas, można powiedzieć, zupełnie stawia w innym świetle, szczególnie w języku polskim. To jest takie, wiecie, i nagle masz takie słowo zażyłość z Bogiem. Nie? I teraz pytanie, czy ty masz zażyłość z twoim Bogiem? Tak? Czy to jest coś, co możesz odpowiedzieć sobie pozytywnie? No i ja oczywiście na kanwie tego zacząłem sobie szukać w zasadzie, o czym tu jest mowa. No i mowa jest tak naprawdę o czymś, co się często przewija w różnych, wiecie, i kazaniach, i słowie. Mowa jest, takie bardzo też nowoczesne słowo, o osobistej relacji z Bogiem. Tak? I teraz, wiecie, nagle się okazuje, że Bóg ma takie pragnienie, bo to jest tak napisane. On oczekuje od nas tego. On pragnie tego. Jest mało powiedziane, jak później będę czytał za chwilkę kolejne fragmenty, bo mam nadzieję, że sobie po prostu dużo poczytamy. Bóg nas zaprasza. Bóg nas wzywa. Bóg nas powołuje do czego? Do relacji z Nim. Do więzi. Do czegoś, co się oczywiście nie zawsze tak od razu zbuduje. Nie od razu to jest jak gdyby, ma to swój początek oczywiście, nowonarodzenie to jest ten początek, ale to jest coś, nad czym się po prostu długo pracuje i wiecie, dużo tych cech, tej relacji z Bogiem można sobie odnaleźć w naszym życiu codziennym, kiedy będziemy mówili o relacji na przykład z przyjacielem, tak? To te cechy, one są. Zresztą, wiecie, Pan Jezus powiedział nam, tak, w 15 rozdziale Ewangelii Jana, że już nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi, tak? A więc w tym jest taka idea, że Bóg chce, żebyśmy się z Nim przyjaźnili również, tak? Oczywiście przyjaźń z Bogiem to oczywiście nie jest coś takiego, że to jest przyjaźń jak z człowiekiem, chociaż, wiecie, Mojżesz rozmawiał z Bogiem jak twarzą w twarz, jak z przyjacielem. I to jest bardzo takie wielowymiarowe, bardzo trudne. Nie ma jednego słowa, wiecie, w Biblii, która będę powiedziała relacja z Bogiem albo więź z Bogiem, tak? To są właśnie te takie stwierdzenia, które często w Biblii są, ich mnóstwo ich jest, tak? I zaraz będziemy sobie je wszystkie tak troszeczkę poznawać. Nie wszystkie poznamy, ale musimy pamiętać, że ta relacja z Bogiem, ta zażyłość z Bogiem składa się z bardzo wielu elementów. Jednym z nich jest to, żeby być blisko Boga. No bo powiedzcie mi, czy da się z kimś przyjaźnić, jeśli się z nim nie przebywa, tak? Jeśli nie jest się z nim w kontakcie. To jest jakby jeden z elementów. Drugim aspektem jest poznanie. Kogoś muszę poznać, znać jego naturę, jego osobowość, żeby też go rozumieć, tak? Do końca. Oczywiście za tym idzie miłość, za tym idzie pewnego rodzaju respekt, tak? Bo przyjaźń z Bogiem nie może być na niczym innym jakby zbudowana, jak na pewnej bojaźni, czyli takim respekcie, że to jest Bóg, ale jeżeli wielki, potężny Bóg mówi do nas, wejdź ze mną w relację, to wiecie co, to ciężko jest powiedzieć nie, tak? Tylko pytanie, co trzeba robić, żeby się właśnie w tej relacji z Bogiem znaleźć? Jeszcze mi się przypomniał ten Abraham, nie? Że Bóg mu powiedział, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Tak też powiedział do Abrahama. I jeszcze powiedział też, jeszcze takie słowo pada, wiecie, przy Hiskiaszu zdaje się, że jest coś takiego, że Hiskiasz bardzo przylgnął do Pana. Jest takie słowo przylgnąć, tak? Przylgnąć, czyli być bardzo blisko. Bóg zresztą bardzo często używa tego słowa przylgnąć. Pamiętacie Jeremiasza, pas, który, wiecie, tam Bo pas przylega do człowieka, tak? To tam też jest coś takiego, że przylgnąć, to znaczy być bardzo, bardzo blisko. I tutaj słowo, wiecie, właśnie padło takie słowo społeczność. To jest też taka wspólnota, dzielenie się, robienie czegoś razem. To są te wszystkie rzeczy. Te wszystkie rzeczy, jak się razem wszystkie pozbiera, to oczywiście jest, no to jest coś, co możemy nazwać relacją z Bogiem. No i tak przejdźmy sobie po kolei po takich różnych fragmentach. Jeden z takich fragmentów, który wyjaśnia, czy przybliża te kwestie, To jest moment, kiedy Dawid, wiecie, Dawid bardzo pragnął, żeby skrzynia Boża znalazła się w świątyni, ale najpierw musiała się znaleźć w namiocie, który kazał rozpiąć. Pierwsza Kronik, rozdział 16, tam jest takie miejsce, w którym Dawid każe, prosi, namawia, żeby zanucić, zaśpiewać Bogu pewną pieśń. I w tej pieśni pada takie stwierdzenie: szukajcie Pana i mocy Jego, rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego. Więc tu pada takie stwierdzenie oblicze. Jak zacząłem szukać w psalmach, to słuchajcie, jest 40 psalmów, dosłownie 40 psalmów, w których pada słowo oblicze Boga. W różnych kontekstach cały czas chodzi o oblicze Pana Boga żywego. Bardzo częste stwierdzenie w Biblii, prawda? Szukajmy oblicza Boga. Jak sobie to przetłumaczymy na stare przymierze, to tam znajdziecie takie stwierdzenie: szukajcie Jego bliskości nieprzerwanie. Tak dokładnie jest tu przetłumaczone w Starym Przymierzu, ten sam fragment. I zauważcie, że dokładnie o to chodzi, że szukanie oblicza Boga, czy bycie przed obliczem Boga, to jest nic innego, jak bycie bardzo blisko Jego obecności. To jest to, co w jakiejś mierze trzeba sobie to przetłumaczyć i zrozumieć. Oczywiście w jaki sposób się można znaleźć blisko Boga? Tutaj Biblia jest też tego pełna, tak? Mojżesz mówi, Bóg jest bliski dla tych, którzy Go wzywają. Psalmista: bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Kolejne miejsce: znajdziesz Go, jeżeli będziesz szukał Go całym swoim sercem i całą swoją duszą. To znowu Mojżesz, Jeremiasz: a gdy mnie szukać będziecie, znajdziecie mnie, a gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. To jest taka też jakby obietnica Boga, że jeżeli tylko będziemy pragnęli Go szukać, znaleźć się w Jego obecności, to jak najbardziej On nas po prostu przyjmie. I my dzięki temu, że przez naszego Pana Jezusa Chrystusa otrzymujemy taką możliwość, otrzymujemy taki dostęp do Boga, to jest to jeszcze bardziej możliwe. No bo pamiętacie, co się stało, kiedy Pan umierał na krzyżu? Co się stało z zasłoną w świątyni na przykład? Tak? Została rozdarta z góry na dół. A to powoduje, że Bóg w ten sposób też dał znak, że teraz każdy może przychodzić swobodnie. I to jest też napisane w Bożym Słowie. Oczywiście jest też nawołanie, bo wiecie, to można też rozpatrywać w dwóch kwestiach. Dla tych, którzy się nie nawrócili i dla tych, którzy się już nawrócili. Dla tych, którzy się nawrócili, to jest ciągły proces. To jest ciągłe, wiecie, podejmowanie takiej próby, czy ja jestem już na tyle blisko Boga, czy to jest po prostu coś, co muszę, na czym muszę pracować. Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o tych, którzy się nie nawrócili, to tak samo Bóg jest cały czas otwarty. I tutaj jeszcze jeden cytat z Zachariasza. Na samym początku Zachariasz mówi: nawróćcie się do mnie, a w Starym Przymierzu: zwróćcie się do mnie, a ja zwrócę się do was, mówi Pan. Zasada wzajemności, tak? Czyli jeżeli my podejmiemy jakiś wysiłek, jeżeli my podejmiemy jakiś krok, to Bóg też ten krok w naszym kierunku wykona. To potwierdza Jakub w swoim liście, tak? W rozdziale 4. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Ale jakby na jednym tchu, jakby kawałek dalej mówi: uniżcie się przed Panem, tak, a wywyższy was. Więc to jest oczywiście, pamiętajmy, cały czas ta zażyłość w pokorze. Więc to, że Bóg na nas czeka i chce, abyśmy do Niego przychodzili, no to jak gdyby jest, chyba każdy to świetnie rozumie. No ale jak to się ma, bo wiecie, to ta relacja oczywiście, ona powinna być żywa, trwała, osobista, tak, to wszystko wiemy. Ale jak to jest, że jakby można powiedzieć, jeszcze raz przejdźmy przez to, co jest w Nowym Testamencie, bo zauważyliście, że ja dużo ze Starego Testamentu wyciągam, ale w Nowym Testamencie jest napisane, na przykład Paweł pisze w 1 do Koryntian, w 1 rozdziale: wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna. Tak? Czyli to jest ta społeczność doskonała, ta, która, bo Bóg nam się objawił w swoim Synu Jezusie Chrystusie, i naprawdę już bardziej tak namacalnie nie można Boga było do Niego się zbliżyć, jak tylko do Pana Jezusa. Tak? Więc powołał nas do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I jedziemy dalej. Efezjan, rozdział drugi. Albowiem przez Niego, przez Jezusa, mamy dostęp do Ojca. Tak? Mamy dostęp do Ojca w jednym duchu, w którym mamy, rozdział trzeci, też Efezjan, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością, przez wiarę w Niego, przez wiarę w Jezusa. No i oczywiście sam Jezus też mówi, że ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I to są oczywistości. Dlatego ja też chciałem z wami się podzielić czymś prostym, ale jednocześnie fundamentalnym, że to, żeby pamiętać o tym, że Bóg oczekuje od nas takiej zażyłości, społeczności i relacji z Nim, często, która pojawia się też pod słowem społeczność, tak? No bo społeczność to nam się już tak troszeczkę, wiecie, wykrzywiła, my tak społeczność to rozumiemy. Społeczność to spotkamy się z braćmi, będziemy razem i tak dalej. A tu chodzi też o społeczność z Bogiem, tak? Oczywiście. Ale i o tej społeczności z braćmi, z siostrami też mówi Boże Słowo. I głównie tutaj mam na myśli 1 Jana, rozdział 1. Tam jest oczywiście od samego początku takie słowo: co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A więc to są pewne rzeczy też nierozerwalne, bo ciężko jest mówić o takim byciu z Bogiem bez bycia z innymi ludźmi, którzy też mają społeczność z Bogiem. I to jest jakby pewna wspólnota, ponieważ wiecie, czy my możemy do Boga się zbliżyć fizycznie, czy my możemy z Nim rozmawiać, tak, że Go widzimy. Może niektórym się objawia Pan Bóg i to jest super, ale tak naprawdę, wiecie, tu chodzi też o to, co się dzieje w naszym sercu. Że tak naprawdę to my w sercu się zbliżamy do Pana Boga, a fizycznie to my możemy razem, wspólnie, jakby podjąć ten wysiłek i razem do Boga też Go wzywać, szukać, i to jest taka społeczność bardziej taka nasza, namacalna, że możemy się spotkać, widzieć i razem to robić, ale do Boga zbliżamy się sercem, tak? Jest też napisane w którymś Koryntian, że to jest z Panem, jest jednym duchem, tak? To jest też tak, że wiecie, mąż z żoną są jednym ciałem, taka analogia była, tutaj Paweł taką analogię rzucił, że mąż z żoną jest jednym ciałem, a my z Panem jesteśmy jednym duchem. No więc to jest ta relacja, tak? I to, wiecie, cały czas jest mowa o tej bliskości. Oczywiście najwspanialszą relację, jaką mogliśmy oglądać, to jest relacja Syna i Ojca, nie? Czyli Jezus Chrystus, Syn Boży, miał taką relację z Bogiem, że ona mu dawała wszystko, tak? To właśnie na tej relacji on wszystko oparł, słuchajcie. On był nieustannie w tej obecności Bożej. Był tylko jeden moment, w którym Bóg musiał go opuścić. No już nie było wyjścia, tak? To był moment na krzyżu, kiedy cały grzech spadł na niego i on wołał, tak? Boże, dlaczego mnie opuściłeś? A tak przez cały czas ta jego siła, jaką on miał, to, że wiecie, on mógł z tymi faryzeuszami i tą miłość mieć w ogóle do wszystkich, to jest właśnie z tego. Wiecie, można teraz, ja też nie chcę was jakby zasypywać tymi, bo wy doskonale znacie to już na pamięć, tak, te wszystkie cytaty, ale jakieś jeden, dwa sobie przeczytamy. I to nie akurat z Ewangelii Jana na przykład, bo jest w Mateuszu 11 rozdział: wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. I zaraz dalej, dosłownie kolejny wiersz. Pójdźcie do mnie wszyscy, tak? W Nowym Przymierzu przyjdźcie do mnie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy spracowani, obciążeni jesteście, a ja dam wam ukojenie. Więc Bóg cały czas nas zaprasza do siebie. No, po prostu przyjdźcie ze wszystkimi swoimi problemami do mnie. No, tak trzeba sobie to po prostu tu tłumaczyć. Ale ta relacja Jezusa z Ojcem jest nieustannie, przewija się w Ewangelii Jana. Tak? Każdy, kto czyta Ewangelię Jana, to widzi, to po prostu to jest aż bardzo widoczne. 6 rozdział Ewangelii Jana. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Tak? I to jest coś, co się przewija. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Więc to też jest taki wyraz, taki sposób przekazania, który się przewija w listach, że bycie w Nim, tak? Bycie w Nim to jest właśnie ta forma przebywania z Bogiem. I to jest coś, co musimy też umieć czytać, tak? Czytając cały czas Słowo, pamiętajmy o tym, że to jest ta bliskość, to jest ta relacja. Wiecie, że ci, którzy byli tymi najgorszymi w oczach faryzeuszów, co robili? Przychodzili do Jezusa. Jest nawet, w Nowym Przymierzu jest nawet napisane, garnęli się. Oni po prostu pragnęli tego, żeby przebywać w obecności Pana Jezusa. Tak? I to jest też dla nas pewnego rodzaju wskazówka. Tak? Jak Pan Jezus nam daje pewien taki przykład. A garnęli się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Czyli Pan Jezus po prostu też miał wiele do powiedzenia do ich serc. No i z tym byciem, z byciem w bezpośredniej bliskości z Bogiem, to ja mam jeszcze jeden taki fragmencik, który też czasami przeoczamy. Mianowicie jest coś takiego, jest takie miejsce w Ewangelii Marka w rozdziale 3, gdzie jest napisane i powołał ich 12. Tak? I zaraz potem Marek pisze po co? Żeby co? Żeby najpierw z Nim byli. A dopiero potem, żeby zwiastowali, żeby wypędzali demony i tak dalej. Ale najpierw, żeby z Nim byli. Więc to jest cały czas takie nawiązanie do tej relacji, wiecie, gdzie my też mamy prawo, Galacjan rozdział 4, w tym duchu wołać Abba Ojcze, tak? Abba Ojcze. To jest jedyne słowo z języka aramejskiego, które zostało, przeżyło w greckiej Biblii, bo Abba to jest takie czułe bardzo nazwanie Ojca tatą. Tak? Pan Jezus tak się modlił w ogrodzie. Abba Ojcze, tak? Ty wszystko możesz, oddal ode mnie tych kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. To jest też najważniejsze w tym wszystkim. Ale to, wiecie, jest jeden aspekt bycia blisko Boga, ale wydaje mi się, że jeszcze jeden jest taki element, który jest bardzo ważny, bo my często możemy też go w jakiś sposób zaniedbywać, tak? To znaczy, czy my znamy Boga? No bo już jesteśmy blisko, chcemy być blisko, tak dalej, tak? Ale czy my go znamy? Czy my wiemy, jaki on jest? Czy znamy jego charakter? Czy wiemy, bo to wiecie, to dla nas jest nie po to, żeby wiedzieć o nim coś. To nie chodzi o taką suchą wiedzę, ale my chcemy z tego czerpać, tak? To dla nas też ma być przykład, inspiracja, a przede wszystkim takie wzbudzenie w nas miłości do Boga. No bo z czego się bierze wiara? Wiara się bierze ze słuchania. A czym jest słuchanie? To jest właśnie odbieranie tych informacji o tym, jaki Bóg jest, co ma nam do powiedzenia. A więc to jest też taka forma jakby przekazu, czy po prostu poznawanie. No bo poznawanie jest czym? Odkrywaniem kogoś. Zobaczcie, wy jesteście już wieloletnimi ludźmi w Bogu i jest pytanie, czy wy odkrywacie Boga na nowo, tak? Czy odkrywamy Boga na nowo? Czy to jest tak, że to już jest taka rutyna i tak dalej? Chcemy Boga poznawać i co więcej, Bóg bardzo chce, żebyśmy Go poznawali. Bardzo tego chce, tak? I dlaczego to zaraz się też przekonacie, mam nadzieję. Jak zwykle Ewangelia Jana, tym razem rozdział 17, w wierszu 3 jest napisane tak. A to jest żywot wieczny, A więc to jest życie, tak? To jest życie wieczne. Co jest życiem wiecznym? Aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Poznać Boga. Ozeasz, prorok, właśnie też z tej księgi naszej małych proroków, pisze w 6 rozdziale: starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. Przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. A więc to jest też jakaś gwarancja, obietnica, że chcąc poznać Boga, na pewno nam się to uda. No i oczywiście Pan Jezus, który też mówi w 14 rozdział Jana: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. A więc to jest cały czas ta kwestia, że Bóg chce też zamieszkać w naszych sercach i to jest też ta forma, no bo zobaczcie, z czego to się wszystko bierze. Kiedy go umiłuje, jak będziemy przestrzegać jego słowa, tak? To też jest cały czas bardzo ze sobą powiązane. Miłość Boga, przestrzeganie jego przykazań, ale nie przestrzeganie dlatego, że przestrzeganie, tylko dlatego, że ja go miłuję, tak? Ale miłuję go, bo go świetnie znam i wiem, jaki on jest. Także to są wszystko rzeczy bardzo powiązane. No i oczywiście Jan też w swoim liście pisze: miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. I zna Boga. W ten sposób właśnie przez miłość poznajemy, wiemy, że Go znamy, jeśli miłujemy. I jeszcze jeden fragmencik z Efezjan. Proszę, rozdział pierwszy. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, a pisze to Paweł do zboru w Efezie, do ludzi wierzących, aby Bóg, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia do dogłębnego poznania Go. Tak? Żeby nieustannie Bóg objawiał się w naszym życiu, żebyśmy Go odkrywali, żebyśmy rozumieli, na czym polega Jego wola, na czym polega to, czego od nas oczekuje. I to jest coś, o co powinniśmy zabiegać. I teraz tak na koniec chciałem wam jeszcze taki fragmencik z Biblii jeszcze przytoczyć jako pewien praktyczny przykład, jak można Boga odkrywać, tak? A przyznam się, że wiecie, konkretnie Księga Jonasza. Każdy jak Księga Jonasza, no to ryba, 3 dni w rybie, Niniwa, nawróćcie się, skończone, tak? Temat jest jak gdyby... Ale znaczy tak, Jonasz przede wszystkim był tym prorokiem, który inaczej w ogóle swoją księgę napisał, bo wszyscy piszą od siebie, tak jakby słowo, tak mówi Pan, tak? I przekazują słowo Pana, a Jonasz opowiada pewną historię, tak? Ale zobaczcie, że z tej historii, a szczególnie pod koniec, i to już kiedy wypełnił tą misję, wyłania się jedna taka nauka, dla nas również, a mianowicie, jaki jest Bóg? Tak, żeby zagaić, jeszcze jedna rzecz w Jonaszu, jak czytałem Jonasza, też mi tak jakby utkwiła, ale to tak troszkę na marginesie, w rozdziale pierwszym, zaraz na początku, tam w wierszu trzecim: lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. Czujecie, co tam się stało? My wiemy, co się stało. Po prostu wsiadł na statek i popłynął w przeciwną stronę, niż Bóg mu powiedział, żeby poszedł do Niniwy. Ale to jest, zobaczcie, że ucieczka sprzed oblicza Pana. To jest nieposłuszeństwo też, nie? Także tak przy okazji. Ale przeczytajmy tak naprawdę końcówkę Jonasza i zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jak Bóg podchodzi do tematu, kiedy Niniwa, jak dostała słowo od Jonasza, to co zrobiła? Wszyscy się nawrócili, nie? Wszyscy przyjęli to słowo. I mi to tak żywcem przypomina, ale to już nie chcę tego rozwijać, bo już nie mamy czasu, jak się zachował drugi syn, brat syna marnotrawnego. Bardzo podobna. Tak samo się, można powiedzieć, w jakiejś mierze Jonasz zachowuje. Czytajmy ostatni wiersz 3 rozdziału. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy, co zrobił Bóg? Użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Czy taki straszny jest Bóg w Starym Testamencie? No właśnie nie. No właśnie on tego nie chciał, żeby ich to, ta kara dotknęła. No i Jonasz jak zareagował? Jonaszowi to było bardzo, bardzo nie w smak, tak? Się mu to nie podobało, tak? Że się rozgniewał. Szczelił chocha i powiedział, że... Tak? I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jonasz doskonale zna Boga. Doskonale zna Boga. Bo dokładnie dalej pisze tak. Modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego za pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Bo wiedziałem, tak? Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Więc Jonasz dokładnie wiedział, co się szykuje. Ja nie wiem, dlaczego mu się ta Niniwa tak, wiecie, bo to jakiś wróg straszny był i nie chciał, żeby ich dotknęło błogosławieństwo. Doskonale znał charakter Boga, a mimo to jego zachowanie, widzicie, jakie było. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć, tak? Ja po prostu chcę w ogóle umrzeć. Już ja tak jestem niezadowolony. A Pan odpowiedział, wiecie, ja zawsze sobie to powtarzam, jak Bóg łagodnie podchodzi do człowieka, każdego, tak? Czy to słuszne tak się gniewać, nie? I oczywiście Jonasz tam nie odpowiedział, tak? Nie odpowiedział, bo Jonasz po prostu wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta. Zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, tak? Po prostu wziął, wiecie, popcorn i zobaczył, co się będzie działo teraz, nie? I aby zobaczyć, co się będzie dziać w mieście, a Pan Bóg zrobił coś, nie? On sobie tam siedzi, poza miastem, patrzy, jak się sytuacja rozwija, a Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem i dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. No bo wiecie, to jest klimat, wiadomo, blisko wschodni, tam jest bardzo gorąco. Bóg zesłał mu po prostu cień, tak? Wyrosło drzewo, czy taki wielki krzew, i Jonasz radował się bardzo z tego krzewu. Lecz nazajutrz, z pojawieniem się zorzy, wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usychł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza. I z powrotem Jonasz był w upale, tak? Także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć, nie? I znowu to niezadowolenie takie. I wtedy rzekł Bóg do Jonasza. Czyli tak jakby przeprowadził go przez taką, no wiecie, taką, nie wiem jak nazwać, próbę, tak? Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słuszne tak się gniewać? Więc powtórzył pytanie, tak? Ale z powodu tego krzewu. Czy słusznie się gniewać z powodu krzewu? A Jonasz oczywiście dalej w swoje, tak? Słusznie, jestem zagniewany, i to na śmierć, tak? Po prostu straszne to było. A Pan rzekł, i to jest moim zdaniem kluczowe, bo to odkrywa charakter Boga. I moim zdaniem to jest coś, co jest jakby, no mega. Ty żałujesz krzewu, którego nie pracowałeś, którego nie wyhodowałeś, wyrósł w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Myślę, że ten fragment doskonale oddaje coś, co można nazwać: poznajmy Pana Boga. Poznajmy tego, który naprawdę w swojej miłości, wiecie, która jest, bym powiedział, niesamowita, bo ona jest wbrew, tak, jakby na przekór temu, jacy jesteśmy, kim jesteśmy, że jesteśmy niedoskonali, to wiadomo, ale mi się wydaje, że to pragnienie poznawania Boga to jest ten jeden z elementów, kiedy my możemy wzbudzać w sobie też miłość do Niego. Amen.